Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Drodzy Państwo, bardzo serdecznie witam. Wita się Barbara Momot. Witamy również ojca Dawida Wilczyńskiego serdecznie. I składam ojcu najlepsze życzenia na cały nowy rok. Na ten nowy rok. Tak, nowy, bo się rozpoczął nowy.
Nowy.
Powiem tak, jak w tym roku wszystkim życzyłam. Niech Cię Pan błogosławi i strzeże, niech rozpromieni swoje oblicze nad Tobą. I niech Cię obdarzy błogosławieństwem pokoju. To wydaje mi się, że w tych słowach zawiera się pełnia, myślę. Drodzy Państwo, ale zaczynamy nasze spotkanie.
Bóg zapłać.
Ach, Bóg zapłać. Dzisiaj będziemy mówić o czym, jak to nazwać? O zaburzeniach w komunikowaniu się, które wynikają z zaburzeń mowy. Temat dzisiejszy taki ogólny to terapia jąkania, ale w trakcie audycji, jak to zwykle bywa, będziemy uściślać, o co nam chodzi. Naszymi gośćmi będą cztery środowiska, czy nawet pięć. Przede wszystkim pan Dawid Tomaszewski. Pan Dawid już jest z nami. Halo.
Halo. Tak. Dzień dobry wszystkim słuchaczom.
Pan Dawid Tomaszewski, który jest dyrektorem, panie Dawidzie, można tak nazwać? Dyrektorem Centrum Terapii Jąkania w Mikołowie. Nowa mowa. Zgadza
tak,
się?
Witam państwa.
Tak. Panie Dawidzie, ojciec łączy się z pozostałymi osobami, a my możemy już zacząć. Pozostałe osoby to będzie pani Marta Hajduk.
Dzień dobry.
Jest już pani Marta z nami, bardzo się cieszymy. Będzie pan Hubert Malinowski. Może jest właśnie, właśnie, teraz już się ojciec połączył z panem Hubertem. Panie Hubercie, jest pan z nami?
Tak, tak, jestem. Dzień dobry, witam państwa.
Tak. Pan Jacek Wszoła, to chyba za chwileczkę będzie łączenie, tak. Ale jest jeszcze z nami razem z panem Dawidem Wiktor Klimczak z rodzicami. Wiktorze, jesteś?
Tak, jestem. Dzień dobry wszystkim.
Dzień dobry, Wiktorze. I witam również twoich rodziców bardzo serdecznie. A więc
mama
sporo
jest,
gości.
Tak? Jest mama, Wiktor.
Mama, tata też.
Dzień dobry państwu.
Tak, witam.
Tata akurat tu z nami nie ma, ale gdzieś tam, gdzieś kursuje obok.
Aha, rozumiem. Dobrze. Teraz już wszyscy też jest pan Jacek Wszoła z nami również już.
Dzień dobry.
Dzień dobry. Panie Jacku, kiedy dostałam pana nazwisko, to zaraz skojarzyło mi się. Pan pewnie jest przyzwyczajony do tego. Jacek Wszoła? Ten sportowiec? Co?
Właśnie, bardzo dużo ludzi mi tak mówi.
No właśnie.
I do dzisiaj nie wiem, czy jesteśmy spokrewnieni, czy nie. Piękna tajemnica po prostu.
Aha, ale tak ja celowo to powiedziałam, żeby troszeczkę tę naszą atmosferę na początku audycji rozluźnić. Pamiętam, jak zachwycaliśmy się, jak wrzeszczeliśmy w domu, kiedy Jacek Wszoła skakał chyba, bo to był chyba skok z wyż, tak mi się wydaje, ale nie jestem pewna. Drodzy Państwo, ale już teraz żarty na bok. Zaczynamy poważnie nasze spotkanie. Panie dyrektorze, panie Dawidzie, pozwolę sobie tak mówić do pana. Pan Dawid Tomaszewski, dyrektor Centrum Terapii Jąkania w Mikołowie. Pan, kiedy rozmawialiśmy o tej audycji, zaproponował, żebyśmy mówili o blokach mowy. I tak sobie pomyślałam, zawsze mówiliśmy o jąkaniu, a teraz nagle bloki mowy. Więc musimy wyjaśnić, co to takiego.
Dokładnie tak. I bardzo cieszę się, że znów spotykamy się na antenie Radia Maryja, ale chcę przede wszystkim rozszerzyć to pojęcie problemów komunikacji. I zawsze mówiliśmy dotąd o jąkaniu, ale ostatnie badania pokazują, że to nie tylko w jąkaniu jest problem, jeśli ktoś nie potrafi czegoś powiedzieć płynnie, ale ostatnie miesiące, a właściwie kilkanaście miesięcy w trakcie trwania pandemii pokazały kolejny problem, dużo jakby silniejsze niż jąkanie, a mianowicie emocjonalne bloki mowy, całkowite bloki mowy, kiedy człowiek nie jest w stanie powiedzieć prostego wyrazu, nie tylko płynnie, ale w ogóle nie jest w stanie powiedzieć, bo jego ciało jest tak bardzo napięte, jest tak przejęty całą komunikacją, że żaden dźwięk nie jest w stanie opuścić jego ciała. I o tym temacie dzisiaj powiemy, żeby umieć to rozgraniczyć, czym jest zacięcie, zająknięcie, a czym jest ta niszczycielska siła od wewnątrz, jakim jest blok mowy.
Taki paraliż, tak? Całego organizmu, całego ciała.
Tak, jest to tak silne napięcie. I może taka prosta taka sytuacja właściwie, która wyjaśnia, można to porównać troszkę do drogi, takiej wyboistej drogi, gdzie jedziemy i całym samochodem trzęsie. I to tak jest podobnie w jąkaniu, że ale jedziemy, pomimo tego, że trzęsie, że są jakieś stuki.
To jakoś to się posuwamy.
Jakoś się posuwamy, tak. I być może to nie jest komfortowe, być może też przeżywamy, że coś się może stać, ale jedziemy. W przypadku bloków mowy mówimy, kiedy jest samochód zepsuty i nie da rady, żeby pojechał. Nawet jeśli chcemy go zapalić, nie pojedzie. I tak jest w przypadku mowy właśnie z tym blokiem. Jest wielkie pragnienie, chcę powiedzieć dzień dobry, chcę się przywitać nawet ze swoimi rodzicami, powiedzieć im po prostu, co przeżyłem w ciągu dnia, ale nie jestem w stanie powiedzieć najprostszego słowa, na przykład mamo. I po prostu wyobrazić, co wtedy się czuję, kiedy takie niby proste dwie sylaby mama nie są w stanie przejść przez usta człowiekowi, a szczególnie dziecku.
Ale pan powiedział, panie dyrektorze, że to jest problem takiego jak gdyby odczytania z ostatniego czasu, ale przecież ja sobie myślę, że przecież ten blok to na pewno jest związany z jakimiś też okolicznościami, zaraz powiemy tutaj o tych przyczynach i pewnie to zawsze występowało. Tak, dlaczego teraz nagle się o tym mówi?
Właśnie, jeśli chodzi o temat bloków mowy, to jest on znany osobom, które
tego doświadczają przede wszystkim, tak.
Tak, kiedy się diagnozowało to ogólnie jako jąkanie, też były bloki, ale mało kto używał tego pojęcia, blok mowy, emocjonalny blok mowy. Wszystko nazywano jąkaniem. Ktoś się jąka bardziej lub mniej, ale właśnie ostatnie badania, przede wszystkim badania z 2016 roku na grupie ponad 1000 osób pokazały, że bloki są dużo bardziej frustrujące niż zacięcia czy zająknięcia. A czas pandemii tylko eskalował ten problem i pokazał, jak wiele osób się z tym boryka. Wiele młodzieży ma problem w czasie lekcji online, na przykład powiedzieć kilka słów do kamery.
Tak, panie dyrektorze, ale pan już teraz mówi o czasie pandemii, ale myślę, że znowu wrócę do tej mojej myśli, że przecież to zawsze występowało. Jakie są ogólne przyczyny może bloków mowy, takie bardziej nie tyle związane z pandemią? Czy te badania wykazały jakieś przyczyny konkretne również? Czy może tak, jakieś grupy przyczyn?
Jeśli chodzi o pandemię, ona tylko pokazała to, że istnieje i to w całkiem sporej skali.
Ujawniło się to bardziej, tak.
To się bardziej ujawniło, bardziej pokazało swoją obecność, ale bloki mowy, całą przyczynowość mają właśnie w ośrodku emocji. To wszystko nie jest problemem naszych narządów mowy, narządów oddychania, czy artykulacji, czy fonacji, czy głosu, ale przede wszystkim emocji i tego, że człowiek sobie nadzwyczajniej z tymi emocjami nie radzi, że to wszystko go przejmuje, czasami przerasta. I to mogą być proste sytuacje związane z komunikacją, które okazują się dla tej osoby, która ma tą wrażliwość na mowę, są bardzo trudnymi sytuacjami. Najczęściej to budzi się przez sytuacje traumatyczne w oczach dziecka, w okresie szkolnym, ale nie tylko. Coraz więcej osób doświadcza bloków mowy nawet w dorosłym życiu.
Bo ja sobie myślę, kiedy... tak, przepraszam panie dyrektorze, tak. No u dzieci, dziecko małe, bo powiem może tak zwyczajnie, że myślę sobie, że te bloki mowy spowodowane są jakimiś trudnościami, przeżyciami trudnymi, które po prostu jakoś naruszają nas cały system taki obronny, prawda? U dziecka mniej jest takich doświadczeń przecież, u małego dziecka, a ludzie dorośli, na przykład pracujący w niekorzystnych warunkach, na przykład ludzie w korporacjach, ciągle oceniani, ciągle biegnący, pracownicy, którzy muszą się wykazać jakimiś osiągami i tak dalej, to może bardziej w środowisku osób dorosłych powinno to się ujawniać. A pan tu wraca do dzieci.
Tak, środowisko osób dorosłych rzeczywiście pogłębia ten problem. Początki bloków mowy już sięgają dzieciństwa i to czasem bardzo wczesnego, ale jest bardzo trudno to zdiagnozować, kiedy dziecko ma blok mowy, a kiedy po prostu nie chce mówić.
Aha,
trudno to ocenić, tak. Kiedy jest nieśmiałość
i
introwertyzm, a kiedy jest blok mowy. Nie ma jeszcze takich narzędzi, żeby to tak wcześniej diagnozować, ale już później w wieku szkolnym to wszystko staje się klarowne.
Jak jest konfrontacja z konkretnymi sytuacjami, takimi wymogami.
Dokładnie tak, tak. Jest konfrontacja w szkole, jest konfrontacja właśnie w pracy. Tak pani wspomniała, na przykład w korporacjach, kiedy jest jeszcze zewnętrzna presja przełożonych, że masz wystąpić, masz powiedzieć pięknie, ładnie i tak szybko i sprawnie.
Prezentacje i tak dalej, tak.
No i wtedy te emocje są tak duże, że następuje blokada całkowita, czyli nie jesteśmy w stanie płynnie się skomunikować, mimo tego, że posiadamy daną wiedzę na przykład na jakiś temat.
Panie dyrektorze, a może spytamy naszych gości pozostałych? Może ktoś z gości naszych zechce powiedzieć, kiedy u niego się ujawnił blok mowy?
Oczywiście.
Czy ktoś z państwa chciałby?
No, jak najbardziej.
Kto mówi?
Może Hubert.
Pan Hubert
Malinowski, dokładnie. U mnie początki bloków mowy zostały zdiagnozowane w wieku 4-5 lat. Była to sytuacja taka, że byłem z dziadkami w parku, podbiegł do mnie duży pies, przestraszył mnie i od tego czasu są jakieś ślady, że mam jąkanie czy bloki mowy. Od tego czasu właśnie takie zjawisko było u mnie zaobserwowane.
Czy ta sytuacja też się przeniosła na sytuację szkolną?
Tak, jak najbardziej. Oczywiście w szkole są różne wymagania. Są dzieci, które niektórych spraw nie rozumieją, co powoduje, że spotkałem się z różnymi zachowaniami, również negatywnymi, typu z wyśmianiem albo ogólnie z niezrozumieniem tego problemu.
Tak, dziękuję panie Hubercie. A gdybyście państwo, których zaprosił do rozmowy pan dyrektor, mogli wyjaśnić jeszcze raz dla radiosłuchaczy różnicę między blokiem mowy a jąkaniem. Ktoś z państwa
Jacku
chciałby?
Mógłbyś podać?
Tak, proszę bardzo.
Dobrze.
Kto mówi teraz?
Czy pan Jacek Wszoła?
Pan Jacek Wszoła, tak. Słuchamy pana.
Jąkanie najczęściej polega na powtarzaniu danych sylab z głosek.
Tak.
To jest bardzo częste nawet dla ludzi, którzy, można to tak nazwać, mówią normalnie, bez żadnych problemów. A bloki mowy to taki skurcz, taki ścisk, takie uczucie, które nie pozwala się nam wypowiedzieć, mimo że bardzo tego chcemy. I jest to taki stan bardzo nagłego napięcia całego naszego ciała,
i mniej więcej na tym polega ta różnica. Też jąkanie jest niżej, bardziej rangą niż bloki mowy.
Mm-hmm. Tak, dziękuję panie Jacku. Czy pani Marta chciałaby coś dodać do tego?
Tak, proszę. Mogłabym bardzo dodać taki konkretny przykład, kiedy to wystąpił u mnie blok, a kiedy występowały zacięcia, ponieważ zacięcia występowały bardzo często w szkole, a w domu ich częstotliwość była dużo mniej nasilona. A pewnego razu, kiedy poszłam do nowej szkoły, do gimnazjum, nauczyciel nie miał jeszcze stworzonej listy klasy i prosił, aby każdy po prostu przedstawił się imieniem i nazwiskiem. I wtedy u mnie nastąpił blok. Nie mogłam powiedzieć żadnego słowa, ani nazwiska, ani imienia. I to jest właśnie taka główna różnica pomiędzy tym, kiedy jest zacięcie, powtórzenie danej, powiedzmy, sylaby, głoski, a kiedy po prostu nie można powiedzieć nic, pomimo tego, że się bardzo tego chce.
Tak, dziękuję bardzo. Czy dziękuję państwu, ale chciałabym jeszcze do Wiktora wrócić. Wiktorze, albo do mamy Wiktora.
Wiktor?
Chciałbyś, Wiktor, powiedzieć coś na temat swojego doświadczenia w mówieniu?
Ja to postrzegam tak, że jąkanie to nie jest w ogóle co innego niż bloki mowy, ponieważ jąkanie to jest właśnie powtarzanie różnych sylab, a blok mowy to jest, że występuje zacięcie i nie można nic powiedzieć.
Nic powiedzieć. A czy ten blok mowy to dotyka tylko mowy, czy też dotyka całego ciała? W sensie, czy czuje się to w całym ciele? Jak to jest? Czy ktoś z państwa mógłby powiedzieć?
Jest to bardzo powiązane właśnie z odczuciami w ciele, ponieważ występuje wtedy napięcie praktycznie całego ciała i ten stres niekoniecznie musi się objawiać
tylko w aparacie artykulacyjnym. Tak,
tak, tylko praktycznie w całym ciele możemy zaobserwować napięcie. Mogą też być napięte narządy mowy i od razu praktycznie mimika twarzy także pokazuje to napięcie i ten stres.
Mm-hmm, tak, rozumiem. Proszę państwa i panie dyrektorze, pan, kiedy ustalaliśmy sobie zakres tematyczny audycji, pan proponował właśnie, żeby nawiązać do sytuacji pandemii, do sytuacji dzieci w nauczaniu zdalnym. Mógłby pan to rozwinąć?
No, oczywiście, że tak. Chcę właśnie ten temat troszkę przybliżyć, szczególnie rodzicom, dziadkom, ale też opiekunom dzieci, bo znów kolejna taka lekcja właściwie swoich dzieci, kolejna szansa na zobaczenie ich w tych warunkach nastąpiła teraz, przed świętami, kiedy znów były zajęcia zdalne. I kolejny raz rodzice widzą swoje dzieci, czy też dziadkowie, jak tak naprawdę funkcjonują w szkole i w klasie. Jąkania i bloków mowy bardzo często nie widać w takim nasileniu w domu, jeśli jeszcze ten kontakt z dzieckiem nie za duży, bo szczególnie młodzież zamyka się w swoich pokojach, gra w gry, ten kontakt jest znikomy. Ale kiedy dziecko jest w domu od rana cały czas i jeszcze są otwarte drzwi, albo ta przestrzeń w mieszkaniu jest mała, no to wszystko słychać i widać, jak nasze dziecko funkcjonuje podczas lekcji online. I ta sytuacja sprawiła, że to rodzice naraz zobaczyli swoje dzieci z problemem mowy. Nie są w stanie skomunikować swojej wiedzy na przykład na polski. Nie są w stanie się odezwać prostym zdaniem na historii. Przeżywają to, wolą wyłączyć kamerkę, za co później oczywiście są konsekwencje. Ale szanowni słuchacze, chciałbym, żebyście państwo sobie to wyobrazili, że w przypadku jąkania i bloków mowy i lekcji online, w ogóle wszystkich zaburzeń mowy, no to wszystko jest widoczne przez wszystkich i słyszane przez wszystkich, szczególnie kiedy są włączone kamery,
tak,
gdzie cała klasa patrzy na porażkę osoby, która ma bloki i jąkanie, na skurcze twarzy.
Właśnie, bardzo wyraźnie widzi się twarz.
Tak. I jeszcze dodatkowy aspekt, to wszystko można przecież uchwycić w postaci zrzutu ekranu i za chwilę wykorzystać to przeciwko tej osobie, jeśli na przykład ktoś w klasie są jakieś relacje nie tak. Więc ta sytuacja naprawdę psychologicznie nie służy dzieciom z tym problemem. Silne
tak,
jednostki
tak
oczywiście
sobie myślę,
radą,
panie
ale
Dawidzie,
słabsze,
że nawet gdyby dzieci nie wykorzystywały tego, to ta osoba, która ma ten problem, może myśleć tak, prawda?
Tak.
Że ktoś ocenia, że ktoś za chwilę to nagra i upubliczni i tak dalej, prawda?
I znów będzie śmiech, tak, i znów właśnie będzie właśnie takie tworzenie jakichś memów, jakichś historyjek z tym, że ktoś ma problem, że jakiś skurcz miał, że tam
to jest
powtarzał. I to oczywiście potęguje lęk.
Taka śnieżna, która oczywiście... No a jak sobie teraz, bo już mamy 22 minuty po 13, jak sobie radzić? Co można zrobić? Tu
nie
wiem,
właśnie tutaj,
że
tak,
radzą sobie państwo przez kontakt
tak,
z Mikołowem.
Teraz przejdziemy do tej dużo lepszej opcji, właściwie do takiej opowieści z nadzieją dla wszystkich. Bo o blokach mowy trzeba wiedzieć tak najważniejszy fakt, że jeśli one już trwają latami, robi się z tego tak silny nawyk, który nie ma możliwości, żeby sam nagle odpuścił bez pewnych zajęć treningowych. No i tutaj z pomocą przychodzi nowa mowa, czyli zupełnie nowa alternatywa mówienia, właściwie kontroli swojego ciała, nauczenia się kontroli ciała, kontroli swoich emocji, nauczenia się mówienia w taki sposób, które daje pewność, spokój, że wszystko powiemy, daje kontrolę tempa swojej mowy, też buduje odwagę, bo osoba, która uczy się na nowo mówić, doświadcza ponownie w swoim życiu wielkich sukcesów, że każda kolejna sytuacja potwierdza, ja jednak umiem mówić, ja umiem przekazywać swoje myśli, dlatego ten proces treningowy mowy, nauki mowy, ćwiczeń mowy jest w czasie rozłożony. To nie jest kwestia jednego, dwóch dni. To odbywa się w czasie tygodni, miesięcy, żeby była szansa doświadczać tych sytuacji i na nowo ucieszyć się, a przez to budować swoją pewność. Myślę, że tutaj użytkownicy nowej mowy mają swoje historie.
Zaraz oddamy,
na ten temat.
Oddamy głos państwu, ale chciałabym jeszcze, panie Dawidzie, troszkę podrążyć, bo przecież blok mowy to nie to samo, co jąkanie. A pamiętam z poprzednich audycji, z naszych rozmów, że to przy jąkaniu uczono uczycie nowej mowy. A czy przy blokach mowy, kiedy nie występuje zacinanie, tak jak tu państwo mówili, na konkretnych słowach, tylko jest paraliż w ogóle mowy, czy ta metoda się sprawdza?
W przypadku bloków mowy oczywiście jest dużo trudniej, ponieważ trzeba zredukować napięcie ciała,
no
które jest bardzo duże. Jest dużo większe napięcie ciała
tak,
niż w przypadku jąkania.
Tak, właśnie.
I tak jak proces nauki mowy w przypadku klasycznego jąkania może trwać kilka miesięcy, to w przypadku bloków mowy kilkanaście miesięcy, albo nawet jeszcze więcej, zanim dojdzie do właśnie utrwalenia tego spokojnego stylu mówienia, ale też doświadczania. Osoby, które doświadczyły bloków mowy, bardzo często zbudowały tak silny lęk w ogóle do komunikacji z ludźmi, że niejednokrotnie przestały w ogóle się odzywać. Więc takie zajęcia nauki mowy wymagają ponownego doświadczania pewnych sytuacji, na nowo zmierzenia się z nimi. W przypadku zwykłych zacień czy też zająknięć wiele osób ma pewność dalej, że pomimo jąkania to powie, więc czasami wystarczy tylko kontrola tych najważniejszych zasad technicznych mowy.
Tak.
W przypadku, kiedy ktoś doświadczał bloków mowy, no to trzeba naprawdę się samodyscyplinować i pilnować dosłownie
właściwie
wszędzie.
Pewnie się nauczyć jakichś metod relaksacyjnych. Może to nie chodzi o relaksację, ale o takie uwalniania się od tego paraliżu, prawda?
Tak, tutaj w przypadku zajęć nauki technik mowy, to właściwie przy każdym dźwięku, przy każdej samogłosce, sylabie jest potrzebna kontrola ciała i relaksacja ciała.
Oddechu, tak.
Cały czas. I to właśnie to jest piękne w ćwiczeniach nowej mowy, że to są ćwiczenia, właściwie na drugim planie jest mowa, a na pierwszym planie jest relaksacja i spokój
i
mowy.
Ciało. Na
i
pierwszym
ciało,
planie jest ciało, tak? Jest
ciało, jak, tak. Tak. Na pierwszym planie jest ciało.
Tak. Możemy zapytać teraz naszych drogich gości, których trudność mam, bo nie widzę Państwa. I kto z Państwa chciałby wypowiedzieć się na temat właśnie uczenia się nowego sposobu komunikacji?
Ja bym w sumie mógł coś powiedzieć.
Może imię na początek?
Jacek. Przewodnik.
Pan Jacek, tak.
Na pewno zapisując się na kurs nowej mowy, trzeba się nastawić na to, że to będzie dosyć duży przełom w naszym życiu. Bardzo dużo lęków trzeba będzie przełamać i dużo wewnętrznych barier. I na przykład tak to było w moim przypadku. Ja właściwie nie byłem świadomy, jak dokładnie będzie wyglądać ten proces, ale stwierdziłem, że i tak chcę podjąć to wyzwanie. No i rzeczywiście większość może być zdziwiona, że to wygląda właśnie tak, bo nie tego się spodziewała. I wydaje mi się, że najtrudniejszą rzeczą jest adaptacja nowej mowy w swoim życiu. Jak już wrócimy z Mikołowa, do naszych miast, do naszych domów, to wtedy tak naprawdę zaczyna się największe wyzwanie. I tutaj to jest chyba najważniejsza część tego wszystkiego.
Tak. A jak pan sobie poradził z tym? Bo pan mówi w tej chwili bardzo płynnie.
Na początku było na pewno ciężko. Ja wtedy studiowałem zdalnie, więc też ludzie, z którymi studiowałem, mnie też nie widzieli, więc był jeszcze stres, bo jednak zawsze człowiek myśli, co pomyślą sobie ci wszyscy ludzie, jak nagle zacznie mówić troszeczkę dziwnie. No i rzeczywiście ja po raz pierwszy, gdy odezwałem się na zdalnych studiach, to było dla mnie, no po pierwsze, bardzo stresujące przeżycie, bo jednak było dziwnie, ale już z biegiem czasu wszyscy się zorientowali, że okej, ja tak będę mówić przez chwilę, przez dłuższą chwilę i wydaje mi się, że wszyscy przywykli do tego. Więc też mój stres od razu spadł i wydaje mi się, że właśnie tutaj kluczem jest się przełamać, bo w głowie często tworzymy sobie niestworzone historie,
tak.
Jak to wszystko może się potoczyć, jak na przykład wejdziemy do sklepu i zaczniemy mówić nową mową na tym wczesnym etapie, jak ludzie mogą dziwnie zareagować. A tak naprawdę rzeczywistość jest zazwyczaj wiele bardziej przyjemna, tak. Niż nam się może wydawać. Mm-hmm.
A nie pytano pana, panie Jacku, z jakiego kraju pan pochodzi?
Raz mnie spytano. Odpowiedziałem, że z Polski. Albo raz, jak jeszcze zagadałem do przechodnia, no, ten przechodzień pomyślał właśnie, że jestem właśnie nie z Polski i zaczął mi coś mówić po angielsku.
Aha,
tak, że jest dużo takich bardzo ciekawych reakcji.
Ale
ludzi.
Te takie sympatyczne reakcje mogą wpływać też na takie rozluźnienie pewnie, prawda?
I to jak najbardziej bardzo pomaga w tym wszystkim.
Tak. Dziękuję, panie Jacku. Gdyby pan zechciał się włączyć, to proszę tylko imię swoje powiedzieć. I,
dobrze.
Tak, dziękuję na ten moment. Czy ktoś z państwa, pani Marta albo pan Hubert?
Ja myślę, że tutaj jeszcze mamy pani użytkowników Wiktora i mamę Wiktora.
Proszę bardzo, proszę bardzo, panie Dawidzie, proszę to.
Jak to było, tak. Jak to było na początkach nowej Wiktora.
Wiktor jest najmłodszym uczestniczkiem naszego spotkania. Wiktorze, ile masz lat?
Ja mam 10 lat.
A, no właśnie, no to słuchamy ciebie.
Jak to było u ciebie z nauką nowej mowy, przypomnę?
U mnie z nauką nowej mowy było dokładnie tak. Pierwszą wizytę miałem, kiedy chodziłem jeszcze do drugiej klasy. Później w trzeciej klasie nowa mowa zaczynała mi coraz lepiej. Robiłem wystąpienia, zaczepiałem już przychodniów, robiłem nagrania w sklepach.
To zadanie takie miałeś, prawda?
Tak, i występowałem też w różnych klasach.
A Wiktorze, powiedz o reakcji swoich kolegów. Pewnie się podobała im twoja mowa. Pewnie byli zainteresowani.
Zawsze, kiedy robiłem prezentację, to wszyscy zadawali mi pytania. A co to ta nowa mowa? Aha. Czy ci się dobrze mówi?
I tłumaczyłeś metodę również, tak? Pewnie na czym to polega?
Tak.
A czy twoja mama, która jest obok ciebie teraz, mogłaby jakoś wspomóc cię? Może nie wspomóc, bo ty sobie radzisz doskonale. Czy mogłaby pani coś dodać?
Tak, oczywiście.
Proszę bardzo.
No, Wiktor, bardzo poważnie wszyscy podeszliśmy do naszej nowej mowy. I wszyscy bardzo wspieramy nasze dziecko. Oczywiście cała rodzina żyje nową mową naszego Wiktora.
Co to znaczy, że żyjecie nową mową? Tak samo mówicie, czy?
Ta nowa mowa jest dużo wolniejsza.
Tak.
Na samym początku szczególnie, tak?
Tak, na samym początku była ona dużo wolniejsza, więc prosiłam znajomych, rodzinę, siostry, brata o cierpliwość, że Wiktor po prostu też chce wyrazić swoje zdanie na pewne tematy,
a
prawda?
Właśnie. Tylko, że niekończenie słów za Wiktora, prawda? Niepoganianie,
tak,
mówiąc
tak.
Potocznie.
On potrzebował więcej czasu, właśnie, żeby wyrazić to, co chciał powiedzieć, prawda? I ta sama sytuacja była w szkole, przy wypowiedziach, przy odpowiedziach, więc oczywiście nauczyciele też byli uprzedzeni, że Wiktor jeździ do szkoły nowej mowy i mówi nową mową. Bez jąkania i bez bloków mowy.
Czy proszę pani, czy u Wiktora rozpoczął się problem od blokady czy od jąkania?
Od jąkania.
Od
jąkania. Był to okres przedszkolny, kiedy już dostaliśmy jakiś sygnał, że coś się dzieje.
Ale a później przyszła blokada?
Tak. Tak, później była już blokada, dlatego że poszliśmy do logopedy, o pomoc, prosić o pomoc, ale ćwiczyliśmy u logopedy. Oczywiście mowa była ładna, jeśli to było w gabinecie u logopedy. Jeśli dziecko wychodziło, wracało do domu, wszystko wracało do normy. Więc logopeda po prostu nie mógł nam pomóc w tym momencie.
Tak, rozumiem. Dziękuję bardzo państwu. Chyba, że pani albo Wiktor chcieliby jeszcze dodać coś do swojej wypowiedzi. Chcieliby państwo dodać do swojej wypowiedzi?
Może Wiktor, tą sytuację w sklepiku szkolnym, jakbyś przypomniał.
Aha, dobrze.
Kiedyś miałem taką sytuację w sklepiku szkolnym, że chciałem kupić sobie chyba jakiegoś batona, ale miałem problem z wypowiedzeniem. Poproszę tego batona ci, co sprzedawali w sklepiku, to postanowili sobie ze mnie zażartować i wyciągnęli z zamrażarki kiełbasę. I to nie było w ogóle śmieszne.
Nie, no nie jest to śmieszne, tak. No,
to
nie wiedzieli.
Sytuacje, które
może Wiktorze, może ci państwo tak. Nie wiedzieli, co, czego oczekujesz i może chcieli ci zaprezentować poszczególne może produkty, co?
Chociaż to byli, nie byli nauczyciele, tylko starsi uczniowie.
Aha.
Wie pani, że dzieci potrafią być okrutne, prawda? Aha. Więc to nie było miłe doświadczenie dziecka, które zaczyna mówić nową mową i spotyka się taką sytuacją u swoich rówieśników.
Dlatego to jest ważne też, co pani powiedziała przed chwileczką, że trzeba przygotować otoczenie, prawda? Rodzinę,
tak, tak. I u nas
ale
to
też
było
szkołę.
Przygotowane.
Tak.
Szkoła, dzieci naprawdę są okrutne.
No jak dzieci nie wiedzą,
One były uprzedzone, bo ja prosiłam panią wychowawczynią, żeby uprzedziła nawet dziewczyny, dlatego że Wiktor ćwicząc swoją nową mowę robił zakupy w sklepiku szkolnym. I to było wręcz obowiązkowe dla niego.
Rozumiem.
Że on ma ćwiczyć nową mowę w środowisku, prawda? Bo to jest istotne, bo w domu ta nowa mowa bardzo ładnie wyglądała, bo nie było stresu,
no tak, w bezpiecznym
prawda?
Środowisku wiadomo było,
tak.
że
tak. Tak,
wszystko
ale
będzie.
Dziecko musi wyjść do środowiska, tak, do swoich rówieśników, do szkoły, do sklepu, prawda?
Tak, tak no, no sytuacje są
sytuacje.
Różne.
Tak.
Ale jakoś sobie Wiktor z tym poradził, jak słyszymy. Proszę państwa, czy pozostali państwo, czy pani Marta albo pan Hubert zabiorą teraz głos? Czy?
Jak najbardziej.
Proszę pan Hubert.
Tak, ja może zacznę od początku. Ja o nowej mowie się dowiedziałem w bardzo taki sposób niecodzienny. Wracałem taksówką z Białegostoku do Łomży i po prostu kierowca zauważył, że mam bloki mowy. Opowiedział mi, że on również kiedyś posiadał taki problem i zaczął mi opowiadać o nowej mowie. Oczytałem się w internecie i zadecydowałem, że pojadę do nowej mowy, sprawdzę, jak to wygląda. Zderzenie z rzeczywistością nowej mowy na początku było dość sporym wyzwaniem, ponieważ na początku ta mowa jest stosunkowo wolna. Jednakże jest to mowa komunikatywna. Ja w starej mowie nie mogłem wypowiedzieć dużo rzeczy, a w tej nowej mowie, na tym poziomie podstawowym, mogłem wypowiedzieć wszystko, może i wolniej, ale,
tak.
Dokładnie, ale wszystko przekazać
właśnie.
Dla swojego odbiorcy, co w moich oczach było dużym sukcesem, że już na początku ta mowa umożliwia pełną komunikację.
Tak. Mm-hmm.
Dokładnie. Ja
to chyba była motywacja, zmotywowało to pana pewnie bardzo, prawda?
Dokładnie. Jak najbardziej zmotywowało mnie to. Ja podam taki przykład. Ja po prostu studiowałem na uczelni wyższej, obroniłem pracę inżynierską starą mową. Moja mowa stara na obronie pracy inżynierskiej była koszmarna. Miałem bloki, zacięcia, moja mimika twarzy była negatywna, przepychałem sylaby. Ogólnie moja wypowiedź była koszmarna. Ogólnie zaliczyłem obronę pracy inżynierskiej, jednakże tego jako sukces nie mogę zaakceptować, ponieważ moja wypowiedź w moich oczach była negatywna. Po półtora roku w tym czasie akurat byłem już na kursie nowej mowy. Po półtora roku miałem obronę pracy magisterskiej, która wypadła wyśmienicie. Nie ma skali, żeby w ogóle to porównywać. Wszyscy doktorowie czy profesorowie byli zaskoczeni moją płynnością wypowiedzi, moją wiedzą, ponieważ przy obronie pracy inżynierskiej nie mogłem wszystkiego powiedzieć to, co wiedziałem, ponieważ fizycznie miałem bloki mowy i musiałem iść w jakieś synonimy, zamieniać słowa, które nie do końca pasowały, ponieważ nie zawsze jesteśmy w stanie zamienić każde słowo
znaleźć
na inne
alternatywne słowo.
Słowo
przecież, prawda? W danym
tak,
momencie.
Dokładnie, tylko że nie zawsze te alternatywne słowo
oddaje
znaczy to samo,
tak.
co
tak,
te słowo
oczywiście.
Podstawowe. I wtedy Niestety ten odbiorca nie bardzo wie, o co nam chodzi. I właśnie to jest taki duży tu problem właśnie przy używaniu synonimów. Już jak broniłem pracę magisterską, nie musiałem używać synonimów, wypowiadałem to, co chciałem, nie miałem bloków i wtedy ten sukces był taki całościowy, czyli i po prostu zaliczenie tego egzaminu, ale również cała mowa była, ta płynność, cała moja wypowiedź była pozytywna.
Mógł pan być sobą po prostu w czasie tego egzaminu. Tak, naturalnie. Ja bardzo dobrze to rozumiem. Pytanie jeszcze, panie Hubercie. Czy ktoś pana spytał z tych, nie wiem, na uczelni, co się działo, co się dzieje? Bo ciekawa jestem, na ile ludzie, którzy mają do czynienia z osobą, która ma problemy w wypowiedzi, czy jakoś stara się dotrzeć do problemu, czy jakoś stara się zrozumieć?
Tak, jak najbardziej. Wszyscy chcieli mi tam pomóc. Jak najbardziej, jak byłem w starej mowie, jeszcze wypowiadałem swoje zdania. Oczywiście zalecali logopedów i tak dalej, jednakże ja byłem u logopedów przez 5-6 lat. Nie przynosiło to żadnego efektu, więc no niestety tam pomocy nie miałem zbyt dużej. Dopiero właśnie kurs nowej mowy to spowodował, że moje wypowiedzi zaczęły być płynne, mogłem swobodnie się wypowiadać. Oczywiście wszyscy byli w szoku, ponieważ to porównanie w pół roku przejść taką zmianę, to jest coś niebywałego.
To
tak?
Jak nowe narodzenie.
Dokładnie.
Tak,
jeżeli można wypowiedzieć swoje własne myśli, no po prostu można być sobą, tak? A to jest cecha, którą no każdy, który ma te bloki mowy, każdy chce to osiągnąć.
Tak. Dziękuję bardzo, panie Hubercie. Jeszcze spytamy panią Martę. Pani Marto, zechce pani dołączyć do naszych...
Tak, oczywiście.
Tak, proszę bardzo.
Mogłabym opowiedzieć swoją historię. U mnie wyglądało to tak, że rzeczywiście przed kursem nowej mowy nawet najprostsze sytuacje potrafiły być dla mnie stresujące. To znaczy pójście do sklepu, czy załatwienie jakiejkolwiek sprawy sprawiało jakiś problem. I dowiedziałam się o kursie nowej mowy z książki naszego trenera nowej mowy, pana Dawida Tomaszewskiego, Światełko w tunelu. I kiedy przeczytałam tą książkę, od razu narodziła się we mnie nadzieja, że rzeczywiście mogę poradzić sobie z problemem. I kiedy pojechałam na kurs, nawet nie spodziewałam się ogromu pracy, jaka może mnie czekać. Ale no, dziś wiem, że tylko dzięki tej pracy właśnie osiągnęłam to, co chciałam, czyli płynną i spokojną mowę. Wiem o tym, że dzięki ćwiczeniom, które wykonywałam, dzisiaj mogę mówić wszystko, co chcę powiedzieć, a nie muszę podporządkowywać swoich słów tylko pod to, co akurat w danym momencie mi wyjdzie.
Co kiedyś... może pani wypowiedzieć, tak? Właśnie.
Tak. Kiedyś musiałam bardzo długo przygotowywać się przed każdą wypowiedzią, a i tak koniec końców często kończyło się na tym, że po prostu nie byłam w stanie powiedzieć nic. Albo słowa wychodziły z zacięciami, czego dzisiaj nie doświadczam. Nowa mowa bardzo mi w tym pomogła i praktycznie no, tylko dzięki niej jestem w stanie dzisiaj wypowiedzieć wszystko, co chcę.
Dziękuję bardzo.
Czy to na studiach, czy to załatwiając różne sprawy. Dzięki nowej mowie jestem w stanie mówić płynnie.
Tak, pani Marto, bardzo dziękuję. No niestety audycja ma określony czas i też dobrze byłoby, żebyśmy może odebrali jeden, drugi telefon, jeżeli nasi radiosłuchacze zechcą z nami rozmawiać. A pytanie jeszcze, panie Dawidzie i drodzy państwo, czy te sytuacje związane z blokiem, takim paraliżem, czy one też wracają już po tej terapii?
Trzeba mieć na uwadze, że ćwiczenia i kontrola twojej mowy to proces, który właściwie będzie przebiegał przez całe życie.
Ach, jednak.
I tak, i sam trening mowy tego uczy, żeby uczynić go drugą rutyną, drugim nawykiem, czyli to, że my siebie kontrolujemy, że my mówimy w określony sposób, to też trzeba uczynić nawykiem, żeby coraz mniej o tym myśleć. I nawet po kilku latach musimy świadomość, że to jest nasza alternatywna druga mowa, a ta stara oczywiście jest.
Tak, rozumiem.
A my musimy dbać o to, żeby używać tej nowej.
Bo zostaje typ wrażliwości, prawda? Typ emocjonalności, tak? Który też pewnie ma wpływ na te bloki.
No, w przypadku osób, które już zmagały się z blokami kilkanaście lat, to jest szereg wspomnień całej przeszłości.
Tak.
I różnych schematów myślowych i teraz no, trzeba przynajmniej bardzo dużo tego zrobić na nową mową, żeby te sytuacje, te sukcesy, kiedy powiedziałem płynnie, dużo przewyższyły tamte negatywne i wtedy już myślimy tylko nową mową. Jest to bardzo podobny proces jak w przypadku zmiany miejsca zamieszkania do innego kraju. Im więcej mówimy w tamtym języku, tym zaczynamy już myśleć w tamtym języku.
Tak. Na pewno. Panie Dawidzie, na teraz dziękuję panu i pan Dawid Tomaszewski, dyrektor i twórca centrum, współtwórca czy twórca Centrum Terapii Jąkania.
Założyciel nowej mowy.
Założyciel nowej mowy, tak. Dobrze. Z Mikołowa. Wiktor Klimczak z mamą, pani Marta Hajduk z Olsztyna, pan Huber Malinowski z Białegostoku i pan Jacek Wszoła z Wrocławia są jeszcze z nami, a my odbieramy telefon, bo już ojciec Dawid odebrał. Słuchamy.
A szczęść Boże, ja dzwonię z Jeleniej Góry, Janina.
Witamy panią.
Ja jestem prababcią czteroletniego Maksymilianka. No za wiele nie mogę o nim powiedzieć, dlatego że wnuczka mieszka w Niemczech, ale dziecko po prostu bardzo słabo mówi. Jest właśnie takie nerwowe. Lekarze badali tam napięcie, że ma napięcie mięśni czy coś takiego. No wnuczka gdzieś tam jeździła z Niemczech do lekarzy, ale nie wiem, czy tam w ogóle jest coś takiego, jak właśnie to, o czym państwo mówicie, że to
tak,
ta nowa mowa.
Pani
nie?
Janino, najprościej podać
właśnie
wnuczce.
Właśnie kontakt jakiś bym prosiła.
Ale podać wnuczce nowa mowa Mikołów. Niech znajdzie
już
w internecie.
Już właśnie sobie zapiszę. Nowa mowa.
Centrum Terapii Jąkania Mikołów.
Centrum Terapii Jąkania.
I w internecie znajdzie wszystkie informacje.
Mhm.
Dziękujemy pani bardzo.
No, dziękuję bardzo. No bardzo mnie to martwi, bo
tak,
starszy
wiadomo.
Chłopiec jest bardzo taki elokwentny i tego, a ten, no serce się kroi, jak człowiek patrzy, jak to dziecko się męczy z pomocą.
No tak. Tak, dziękujemy bardzo.
Dziękuję
pani, pozdrawiamy.
Panem Bogiem pozdrawiam, szczęśliwego nowego roku, błogosławieństwa Bożego.
Dziękujemy pani również i całej pani rodzinie i życzymy, żeby ten kontakt z Mikołowem się powiódł. Panie Dawidzie, macie na pewno kontakt również z osobami, które z Polakami, którzy z zagranicy gdzieś szukają pomocy u was?
Tak, myślę, że tutaj za pośrednictwem radia na pewno wiele osób z zagranicy też słucha. Wiem jednocześnie, że w różnych państwach ten problem też występuje, ale jest kłopot z rozwiązaniem go. Bardzo często finał jest taki, że to określa się jako pewną niepełnosprawność, do której trzeba się przyzwyczaić i zaakceptować. I tak najczęściej wyglądają te terapie psychologiczne, które mają do tego dążyć, żeby pogodzić się z tym, a rozwiązań jest mało. A póki co warto czytać w internecie, warto więcej czegoś dowiedzieć się o nowej mowie, o tej alternatywie. Tak jak pani tutaj słuchaczka dzwoniła, że współcierpi jako babcia, no, słuchając, nie, że wnuczek nie może powiedzieć płynnie. Tak wiele rodziców ma, że współcierpi, widząc męczarnię u swojego dziecka.
Tak, bo widzi się tę męczarnię na buzi dziecka przecież.
Tak.
Tak, i to jest tak, obraz bardzo taki przykry. Dziękujemy panie dyrektorze, odbieramy telefon następny. Halo?
Halo, szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Urszula z
Wrocławia. Na wieki wieków, amen.
Ja chciałam, to już jestem w takim wieku, co się człowiek nie zaczyna starać o nową mowę, ale skojarzyło mi się tutaj z tym, jak pan Hubert mówił odnośnie tych procesów takich z zapominaniem właśnie, że potrzeba posługiwać się właśnie synonimami. No tak, normalnie to u mnie to występuje w tej chwili.
Ale słabo panią słyszę, nie wiem, proszę. Aha. Do słuchawki bardziej, tak?
Tak, może tak lepiej?
Tak, słuchamy, tak.
Więc to posługiwanie się, konieczność posługiwania się synonimami u mnie się ostatnio bardzo, no, że tak powiem, pogłębiła. No i to jest tak zasadniczo wiązane z już postępującą demencją, tak? Ja się bardzo boję Alzheimera. No, tak. Natomiast kiedy pan Hubert o tym mówił, to ja sobie przypomniałam, no nie miałam na pewno takiego tutaj bloku mowy, bloku chyba tak, że znaczy ja sama siebie nie widziałam, prawda, czy ja miałam, ale skojarzyłam sobie to z sytuacją emocjonalną, że jakkolwiek kiedy nie miałam stresu, to potrafiłam się wypowiedzieć. To od dawna, prawda, nie teraz, kiedy mi uciekają słowa. I tylko chciałam się dopytać, a w sytuacjach stresowych, to no to właściwie bardzo już się mi dawno pojawiało, no i nigdy nie było mowy o tym, że to się leczy, że to
ale
się
robi. Ale o co pani chciała zapytać,
a
bo czas nam ucieka.
Zapytać, czy teraz, jeżeli to jest właśnie w tym, no już w wieku podeszłym, że tak powiem, czy to jest też problem tej, no, tych bloków, czegoś, czy to jest...
Czy
no,
można to leczyć to jeszcze, tak?
No tak.
Czy tak, dziękujemy tylko, pani bardzo. Oddamy już głos panu dyrektorowi, bo czas nam po prostu ucieka. Już wiemy, o co pani chciała. Pozdrawiamy panią serdecznie. Panie Dawidzie?
Pozdrawiam. Oczywiście w przypadku osób starszych również można ćwiczyć i uczyć się i stymulować swój mózg. I to właściwie różnymi ćwiczeniami, nie tylko samą mową, ale w ogóle, żeby aktywować czynności umysłowe i różnego rodzaju gry, ale także właśnie mówienie i opowiadanie. Widzimy, wiele osób starszych spędza dużo czasu przed telewizorem i są w stanie całymi dniami nic nie mówić.
Właśnie.
I ta zdolność komunikacji, no niestety, jest coraz słabsza, więc zachęcamy, żeby opowiadać, żeby gdzieś udzielać się w jakichś grupach społecznych i po prostu więcej mówić.
A to zupełnie nowy, panie Dawidzie, panie dyrektorze, zupełnie nowy problem. Tak sobie pomyślałam, jak warto byłoby o tym też mówić.
Tak.
Osoby, które są samotne albo nawet w dwójkę, ale dużo czasu spędzają siedząc przed telewizorem i nie używają mowy właściwie, prawda? Tak, panie Dawidzie, ostatni telefon odbierzemy. Halo?
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziś.
Teraz i zawsze mamy dwie minutki.
Z Lublina. Jestem babcią pięcioletniego Kuby, który do trzeciego roku nie mówił. I teraz jak już zaczęła jego siostra mówić, to on tak za nią po prostu wyrównuje, ale widzę, że sprawia mu to trudność. Jest w tej chwili już ma 5 lat, ale taki grymas na twarzy, gdy chce coś powiedzieć, właśnie ta mimika taka na tej twarzy.
Na buzi, tak,
i
dziecka.
Chciałam zapytać właśnie, jak, gdzie właśnie z dzieckiem udać się, bo wiem, że córka chodziła do logopedy, ale jednak widzę, że no tak to trochę słabo postępuje.
Tak, dziękujemy pani bardzo. Już odpowiada pan Dawid. Dziękujemy i pozdrawiamy. Myślę, że odpowiedź będzie tutaj oczywista.
Odpowiedź oczywista. Tak. Internet, nowa mowa. Trzeba koniecznie pisać również filmy na YouTubie. Zachęcamy, żeby pooglądać. Mamy kilkaset filmów na temat tego, jak zrozumieć bloki mowy i je pokonać.
Tak, więc o tym dzisiaj mówimy do pani, która telefonowała ostatnio z Lublina. Bardzo łatwo można wejść na stronę Nowej Mowy i dowiedzieć się i kontakt, i jakieś informacje podstawowe również, i to, co pan dyrektor mówił, filmy i tak dalej. Także prosimy, żeby z tego skorzystać. Po to są te audycje.
Jest ta audycja, tym bardziej, że to wszystko jest bezpłatne. Można się edukować naprawdę z filmów, z materiału na kilkadziesiąt godzin do oglądania, więc zachęcamy.
Tak. Panie dyrektorze, chciałabym jeszcze takie krótko, nie mamy czasu, ale gdyby dwoma zdaniami, bo nie chciałabym, żeby z tej audycji wybrzmiał taki wniosek, że logopedzi nie pomagają. Bo tak jedna i druga osoba mówi, a logopedzi nie... To jeszcze jest inny problem, prawda?
To zupełnie inny problem i oczywiście nie negujemy pracy logopedów.
Właśnie.
Bo spektrum zaburzeń mowy jest tak szerokie. My tu mówimy o jednej cząstce, o blokach mowy i jąkaniu, które potrzebują specjalnego traktowania przez specjalistów w tej dziedzinie. Ale problemów jest dużo więcej, więc logopedzi jak najbardziej, jest ciągle ich zbyt mało w Polsce, więc potrzebujemy
właśnie,
ich,
tak,
żeby było ich jeszcze więcej. A w przypadku bloków mowy szukajcie państwo specjalistów właśnie w tej dziedzinie.
Od nowej mowy. Dziękuję bardzo, panie Dawidzie. Drodzy państwo, mówiliśmy dzisiaj o blokach mowy. Gośćmi naszymi byli pan Dawid Tomaszewski, twórca terapii pod tytułem Nowa Mowa z Centrum Terapii Jąkania Mikołów. Pani Marta Hajduk z Olsztyna, pan Hubert Malino. Pani Marto, bardzo dziękuję pani i wszystkiego, co najlepsze.
Nawzajem, dziękuję.
Pan Hubert Malinowski z Białegostoku. Panie Hubercie, dziękuję bardzo serdecznie za udział w audycji. Oraz pan Jacek Wszoła z Wrocławia.
Dziękuję bardzo.
Ale również Wiktor Klimczak. Wiktor Klimczak z mamą z Oświęcimia, którzy teraz są, państwo są w Mikołowie, prawda? Razem z panem dyrektorem. Pozdrawiam, Wiktorze, wszystkiego, co najlepsze.
Czy Wiktor mógłby jeszcze kogoś pozdrowić?
Tak, proszę bardzo. Bardzo krótko, ale słuchamy.
Tak.
No więc pozdrawiam naszych księży z naszej parafii, czyli parafii świętego Macieja Apostoła w Bielanach, naszego wikarego księdza Pawła, naszego proboszcza księdza Andrzeja, naszego drugiego wikarego księdza Tomasza i naszą organistkę panią Teresę.
Czy, Wiktorze, czy ty jesteś ministrantem, że tak znasz imiona dokładnie księży?
Tak, dokładnie.
Rozumiem, tak domyśliłam.
I nawet śpiewam psalmy.
No proszę. To wszystkiego, co najlepsze, wszystkim państwu życzę. No
nawzajem i dziękuję.
Pięknej mowy, bez problemów. Wszystkiego, co najlepsze życzę na cały rok. Dziękuję bardzo jeszcze raz za udział w audycji.
Do usłyszenia.
Dziękujemy.
Dziękujemy. Dziękuję również ojcu Dawidowi za bycie z nami w czasie audycji. Wszystkim państwu, którzy słuchali tej audycji i włączyli się również w audycję, a za tydzień będziemy mówić o bractwie więziennym, a więc o problemach osób, które są uwięzione. Szczęść Boże państwu na cały tydzień. Żegna się Barbara Momot.